Rozdział drugi. Pociąg metra zatrzymał się na stacji przy 52. ulicy w Nowym Jorku. 19-latek Theodore Olvin Hall, siedzący w końcu wagonu, nie ruszył się z miejsca, choć na tej stacji zamierzał wysiąść. Odczekał, aż drzwi otworzyły się z sykiem parowych siłowników, policzył do 5 i wtedy poderwał się z drewnianego fotela. Zdołał zerknąć na bok, aby sprawdzić, czy w opustoszałym wagonie ktoś równie niespodziewanie jak on zdecydował się wysiąść i wyskoczył na peron. Nie dostrzegł żadnego ruchu, co dawało mu pewność, że nikt nie podążał za nim. Jednakże natychmiast dopadły go wątpliwości. A jeżeli agenci FBI jechali w drugim wagonie i stamtąd obserwowali go przez okno w drzwiach łączących wagony? Mogli przecież wyjść na peron kilkadziesiąt metrów dalej, a on, pochłonięty obserwacją najbliższego otoczenia, nie zauważył tego. Przestraszony nagłą myślą, rozejrzał się lękliwie po peronie, ale nie dostrzegł niczego, co mogłoby powiększyć niepokój. Kilku podróżnych zmierzało w stronę ruchomych schodów, gdy paru innych, nie wyglądających na agentów kontrwywiadu, spokojnie oczekiwało przyjazdu pociągu. Postanowił jednak upewnić się i ruszył energicznie do ruchomych schodów. Gdy był w połowie wysokości, niespodziewanie odwrócił się i zaczął zbiegać, pokonując po 3 stopnie. W ten sposób szybko znalazł się na dole, ponownie konstatując, że nikt go nie śledzi. Jedynie kobieta z dzieckiem przyglądała mu się zainteresowana jego dziwnym zachowaniem. Poczuł się trochę nieswojo, więc uchylił kapelusza i spokojnie skierował się do schodów. Nikt nie poinstruował go, jak sprawdzać, czy nie śledzą go ludzie z kontrwywiadu. A ta umiejętność była bardzo potrzebna w nowym zajęciu, jakiego podjął się przed kilkoma miesiącami. Był tak przejęty, że obejrzał wszystkie szpiegowskie filmy w okolicznych kinach, przeczytał kilkanaście powieści o szpiegach, a nawet kupił podręcznik dla prywatnych detektywów i starannie przestudiował rozdział wyjaśniający technikę inwigilacji. Wierzył, że wszystko to pomoże mu poznać metody wykrywania agentów kontrwywiadu. Oczywiście po przeczytaniu spalił wszystkie książki w piecu centralnego ogrzewania i dokładnie wymieszał popiół. Wychodząc ze stacji, kupił w kiosku Wall Street Journal i zatrzymał się przy słupie ogłoszeniowym, aby bacznie rozejrzeć się dookoła. Miał tu spotkać się z mężczyzną, którego nie znał, ale wiedział, że będzie on ubrany w szarą jesionkę i ciemnozielony kapelusz Borsalino, zaś znaczkiem wyróżniającym miały być reniferowe rękawiczki trzymane w lewej dłoni. Wielokrotnie nachodziły go wątpliwości, czy dobrze zrobił, decydując się na współpracę z radzieckim wywiadem. Miał przed sobą wspaniałą karierę. Studiował fizykę na Uniwersytecie Harvarda, jednej z najstarszych uczelni amerykańskich, o szczególnym prestiżu. Uważany był za genialnego studenta. Jego referaty zainteresowały samego Roberta Oppenheimera, który włączył go do zespołu zaangażowanego w rozwiązanie najtrudniejszych problemów, nad jakimi pracowali uczeni w Los Alamos. Hall był tak bardzo wstrząśnięty możliwością stworzenia bomby o niezwykłej mocy niszczącej, że zwierzył się ze swoich rozterek Savilowi Savoyowi Saxowi, starszemu o rok przyjacielowi, z którym spotkał się w dniu dziękczynienia, gdy przyjechał do Cambridge. Miał tam parę spraw do załatwienia na uczelni i dlatego w Los Alamos dali mu krótki urlop.
Wierzę, że zbudujemy bombę uranową o niezwykłej sile, mówił. A wiesz, co to oznacza? Stany Zjednoczone zdominują świat. Podporządkują sobie każde państwo, a nasz system nie jest dobry dla ludzi. Następnego dnia, gdy znów przedstawiał swoje zaniepokojenie losami świata, Saks, jakby znudzony, powiedział nagle: Ted, przestań biadolić i zrób coś, żeby tak się nie stało. A co ja mogę zrobić? Jeśli nawet zrezygnuję z pracy w Los Alamos, to czy w ten sposób przeszkodzę w skonstruowaniu bomby atomowej? Przekaż Rosjanom swoją wiedzę, a wtedy oni też zbudują bombę i równowaga zostanie zachowana. Są tak wyniszczeni wojną, że bez takiej pomocy w ogóle nie skonstruują broni atomowej. Dobry pomysł, mruknął Hall, nie wiedząc, czy ma brać poważnie tę radę, czy też przyjaciel naigrywa się z niego. Jednakże Saks powrócił do tematu po kilku dniach, gdy byli już w Los Alamos. Wiesz, jaki mam pseudonim? Zapytał niespodziewanie, gdy siedzieli w barze pustym o tej porze dnia. Ted spojrzał na niego zaskoczony. Old, powiedział Saks tak spokojnie, jakby wymieniał nazwę piwa, które pił. Czy ty... Ja nie gadam. Ja robię to, co porządny człowiek powinien zrobić. staram się nie dopuścić do amerykańskiej dominacji w powojennym świecie. Tego dnia nie rozmawiali już na ten temat, ale Ted czuł, że znalazł właściwą drogę. Z zachowania Saksa mówiącego półgłosem, obserwującego otoczenie, mógł wywnioskować, że to nie był żart. Możesz mnie zaprotegować? Zapytał, gdy ponownie spotkali się w tym samym barze. Już to zrobiłem. W odpowiednim czasie powiem ci, kiedy powinieneś pojechać do Nowego Jorku. Chcą cię poznać. Przekażesz materiały. Teraz spokojnie zbieraj informacje. Najbardziej interesuje ich implozyjny zapalnik.
Hall zdawał sobie sprawę, że jest to szczególnie ważny element bomby plutonowej, potrzebującej znacznie mniej materiału rozszczepialnego niż bomba uranowa, co było szczególnie ważne dla Związku Radzieckiego. Jej konstrukcja była jednak o wiele bardziej skomplikowana, gdyż wywołanie reakcji łańcuchowej wymagało odpalenia 32 zapalników z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Było to wyzwanie, które wymagało od zespołu Oppenheimera wyjątkowo intensywnej pracy.
Pozdrowienia z Harvardu. Mężczyzna, który nagle wyłonił się zza słupa, uchylił ciemnozielone borsalino. Hall zerknął na jego lewą rękę i dostrzegł jasne, reniferowe rękawiczki. To wielka uczelnia, wydusił z siebie odzew na hasło. Jestem Michael Green, powiedział mężczyzna. To oczywiście pseudonim, ale nie powinien pan znać mojego prawdziwego nazwiska. Uśmiechnął się. Był szczupły, średniego wzrostu, o szerokiej twarzy i pełnych ustach, skorych do uśmiechu. Mówił płynnie po angielsku i z ledwo dostrzegalnym obcym akcentem. Nie stójmy tu. Wziął Hola pod rękę, jak starego przyjaciela. Na rogu jest niewielki bar. Tam możemy spokojnie porozmawiać. Często tam bywam, dodał. Prawdziwe nazwisko Greena brzmiało Isaac Achmerow. Był on jednym z najbardziej doświadczonych i skutecznych agentów NKWD. Od 1934 roku kierował w Stanach Zjednoczonych siatką wywiadowczą. Jak mam się do ciebie zwracać? Zapytał Achmerow, wskazując stolik przy oknie.
Hall zastanawiał się przez moment, dlaczego Rosjanin wybrał właśnie to miejsce. Trochę go to dziwiło. Pomyślał jednak, że gęsta firanka zasłaniająca do połowy okno dobrze maskowała ich przed spojrzeniami z zewnątrz, a jednocześnie pozwalała na śledzenie tego, co działo się na ulicy. W ten sposób Rosjanin mógł zorientować się, czy nikt się nimi zbytnio nie interesuje, a w przypadku zagrożenia szybko opuścić lokal tylnymi drzwiami.
Może Young? Hall przypomniał sobie, jak Saks przyznał się, że jego pseudonim brzmi Old. Dobrze, uśmiechnął się Achmerow, który zapewne zorientował się, dlaczego nowy agent wybrał taki pseudonim. Po naszemu może być Mlad. Masz coś dla mnie? Tak, Hall rozejrzał się niespokojnie. To znaczy zostawiłem w skrytce na dworcu, na Grand Central. Bałem się, że mnie śledzą. No wiesz, jestem nowy, a nie chciałbym w wieku 19 lat wylądować w więzieniu federalnym. Tu jest... Położył na stoliku kluczyk, który przykrył otwartą dłonią. Skrytka numer 18. Achmerow znowu się uśmiechnął. Sprytne. Proszę cię o szczerość. Hall przesunął się bliżej. Czułbym się o wiele lepiej, gdybym miał pewność, że moje informacje i materiały przekazywane są w bezpieczny sposób. Wiem, na co się zdecydowałem, ale nie jestem samobójcą. Nie obawiaj się. Achmerow wyjął paczkę playersów, częstując Halla. Ten potrząsnął głową. Najważniejsze materiały pojadą do Moskwy w teczce dyplomatycznego kuriera. Jest po prostu niemożliwe, aby amerykańskie władze zechciały go rewidować. Achmerow mówił to z pewnością i spokojem, co zrobiło na Hallu dobre wrażenie. Nie za Roosevelta. To doprowadziłoby do skandalu i pogorszenia stosunków, na których prezydentowi tak bardzo zależy. Jednakże w wojennych czasach podróż kuriera trwa długo. Rozumiesz, z Waszyngtonu do Moskwy przez Teheran. Pozostałe informacje od ciebie będą wysyłane drogą radiową, oczywiście zaszyfrowane. A FBI nie może odczytać szyfrów? Achmerow pochylił się nad stolikiem. Jeżeli cokolwiek na tym świecie może być pewne, to nasze szyfry. Przerwał i roześmiał się z dowcipu, ale zaraz dodał poważnie. To czysta prawda. Zaufaj mi, Mlad. Spojrzał na zegarek, dając znać, że ich spotkanie nie powinno trwać zbyt długo. Wszystkie informacje przekazuj przez starego. Jeśli nie będziesz mógł skorzystać z jego pośrednictwa, pojedziesz do Santa Fe. Tam skrzynka kontaktowa jest u aptekarza. To jest jego adres. Wyjął z kieszeni pióro i zapisał na serwetce. Odczekał chwilę, aż Hall przeczyta nazwę i numer ulicy i podpalił serwetkę w popielniczce. Zostawisz u niego przesyłkę i powiesz, że odbierze ją Max. My będziemy się spotykać tylko w szczególnych wypadkach. Potrzebujesz pieniędzy? Nie, nie. Hall zaprzeczył gwałtownie, nie chcąc być podejrzewany, że zdradza ojczyznę dla pieniędzy. Może być tak, że będziesz potrzebował. Stary ma fundusze. Wystarczy, że mu powiesz. No. Odsunął krzesło i założył kapelusz. Posiedź tu jeszcze z 10 minut, żeby nas razem nie widzieli. Pochylił się nad stolikiem. Bywaj, mlad. Jeszcze jedno. Hall zatrzymał go gestem. Jak mam się zachowywać w drodze na spotkanie z tobą lub kimś od ciebie? Mogą mnie śledzić. Achmerow usiadł ponownie. Jeśli cię namierzą, to sam sobie z tym nie poradzisz, bo to są fachowcy, którzy łapali lepszych od ciebie, przeszkolonych i doświadczonych. FBI ma nieograniczone fundusze i technikę. Zachowuj się normalnie. Mówił, obserwując, jakie wrażenie na Hallu robią jego słowa. Nie próbuj sprawdzać, czy ktoś cię śledzi, czy założyli ci podsłuch w pokoju, czy podstawili ci dziewczynę, abyś w łóżku jej wszystko wygadał. Pamiętaj, że oni są lepsi, dlatego zachowuj się normalnie. I ufaj mnie, a wszystko będzie dobrze. Bo widzisz, my, ja i moi koledzy, jesteśmy lepsi od FBI. Wierz mi.
Wstał. Podszedł do baru, zapłacił za kawę i skierował się do wyjścia. Hall patrzył na niego przez gęstą firankę, jak zatrzymuje taksówkę, która po chwili wtopiła się w nowojorski ruch. Pewność, jaką Achmerow mówił o bezpieczeństwie szpiegowskich przesyłek, przywróciła mu spokój. Trochę był zły na siebie za głupie zachowanie w metrze, ale pomyślał, że zwróciła na niego uwagę tylko kobieta z dzieckiem. Dopił kawę i podniósł się z miejsca. Spojrzał w stronę baru, ale barman był tak zainteresowany myciem szklanek, że zdawał się nie dostrzegać, że ktokolwiek jest w lokalu. Są lepsi od FBI. Mają wszędzie swoich, pomyślał z satysfakcją Hall. Wyszedł z baru i stanął niezdecydowany na ulicy. Nie znał Nowego Jorku i odczuwał podświadomy lęk przed wielkim miastem. Postanowił, że nie będzie próbował się dowiadywać od przechodniów, jakim autobusem dojechać do dworca, i podniósł rękę na widok nadjeżdżającej taksówki. Nie mógł zauważyć innej taksówki stojącej przy krawężniku po drugiej stronie ulicy, z której obserwował go Achmerow. Dewizą Achmerowa były słowa jego profesorów ze szkoły wywiadu pod Moskwą. Nawet jeżeli masz pełne zaufanie, to zawsze starannie sprawdzaj tego, do którego masz pełne zaufanie. To byli dobrzy fachowcy, z których większość już nie żyła, rozstrzelana lub uwięziona na rozkaz Stalina tuż przed wybuchem wojny. Achmerow po wyjściu z baru nie wsiadł do przypadkowej taksówki, lecz do samochodu prowadzonego przez jego agenta, który czekał w umówionym miejscu, a widząc szefa, natychmiast ruszył, aby zatrzymać się na jego znak, co wyglądało bardzo naturalnie. Skręcili w 3rd Aleję, potem w 51. ulicę, aż wrócili na skrzyżowanie, przy którym był bar, i zatrzymali się przy krawężniku, czekając na Hola, który posłusznie odliczał 10 minut, jakie miały oddzielać od siebie czas ich wyjścia z lokalu. Achmerow chciał mu się przyjrzeć. Instynkt podpowiadał mu, że mlad przyda się w szpiegowskiej robocie. Nie dostrzegł nic podejrzanego ani nikogo, kto śledziłby Hola, więc klepnął kierowcę w ramię.
Sergo, zadzwoń do Leny. Jak najszybciej ma być obok skrytek w przechowalni bagażu na Grand Central Terminal. Z dzieckiem. Jak najszybciej, powiedział zapalając papierosa. Kierowca wysiadł i podbiegł do budki telefonicznej. Wrócił po chwili. Będzie za 40 minut. Z dzieckiem, poinformował. Dobrze, poczekamy tu trochę i jedziemy. Achmerow wyrzucił niedopałek przez okno i szybko podniósł szybę. Jazda z 51. ulicy do Grand Central Terminal nie trwała długo. Zatrzymali się na podjeździe dworca i Achmerow zerknął na zegarek. 8 minut, powiedział ni to do siebie, ni do kierowcy. Lena powinna być za 8 minut. Już jest. Sergo wskazał na kobietę z wózkiem wchodzącą do głównej hali dworca. Idę odebrać przesyłkę z 18 skrytki. Pilnuj mnie. Achmerow wysiadł z taksówki. Rozejrzał się szybko jak człowiek, który ma przebiec przez ulicę, ale odczuwa lęk przed przejeżdżającymi samochodami. Niewinny z pozoru gest pozwalał sprawdzić, czy w pobliżu jest ktoś, kto mógłby wyglądać jak agent FBI. przez 11 lat w Stanach nauczył się rozpoznawać tych ludzi jak pies wyczuwający zająca. Nic jednak nie wzbudziło jego niepokoju.
W wielkiej hali dworca jak zwykle kłębił się tłum ludzi spieszących na perony i wychodzących stamtąd. Cywile mieszali się tu z żołnierzami, które obecność przypominała, że jest to czas wojny. Achmerow szybko odnalazł ścianę, podzielono na równe prostokąty podręcznej przechowalni bagażu. Nie podszedł jednak bezpośrednio do drzwiczek z numerem 18, lecz zatoczył obszerny krąg. Sprawdził szybkim spojrzeniem, gdzie jest Sergo. Stał oparty o kolumny i przeglądał gazetę. Ich oczy spotkały się na moment, a nieznaczne skinienie głowy kierowcy upewniło go, że nie jest śledzony. Mimo to zwlekał z otwarciem skrytki. Podszedł do kiosku z kwiatami i kupił bukiet goździków. Zachowywał się jak mąż, który za chwilę miał powitać żonę wracającą z długiej podróży. Potem wyszedł na środek głównej hali dworca, aby porównać wskazania swojego zegarka i dworcowego zegara nad punktem informacyjnym. Znowu rozejrzał się, szukając Serga. Ten przeszedł już na drugą stronę, z której miał lepszy widok na ścianę ze skrytkami i wciąż bacznie obserwował otoczenie Achmerowa. Ponownie lekkim skinieniem głowy potwierdził, że nie dostrzega agentów FBI. Achmerow ruszył w stronę skrytek, starając się wyliczyć kroki. Około 10 metrów w lewo był okrągły kiosk z gazetami. Wsunął kluczyk do zamka w drzwiach skrytki i otworzył je. Włożył tam bukiet kwiatów, maskując w ten sposób wyjmowanie koperty. Zatrzasnął drzwiczki i poszedł szybko w stronę kiosku. Te parę kroków, które musiał przemierzyć, aby znaleźć się za budką z gazetami, wydawało mu się najdłuższą w życiu drogą. Szedł energicznie, starając się dostrzec każdy gwałtowny ruch w pobliżu, który mógł być sygnałem zagrożenia. Z szarej masy nierozpoznawalnych ludzi wyłoniła się kobieta pchająca wózek z dzieckiem. Minął ją szybkim krokiem i wiedząc, że kiosk zasłania go przed obserwacją kogokolwiek stojącego dalej, upuścił kopertę na nóżki dziecka. Dostrzegł, jak kobieta przykryła kopertę kocykiem w niebieską kratę. Kilka kroków dalej nad wózkiem pochyliła się babcia, aby radośnie przywitać się z wnukiem. Wystarczyły sekundy, aby brązowa koperta znalazła się w jej torbie, luźno zwisającej z ramienia. Prawdopodobieństwo, że ktoś obserwujący tych ludzi mógł dostrzec, w jaki sposób koperta ze skrytki trafiła do torby kobiety, było żadne. Achmerow zatrzymał się już spokojnie i sięgnął po papierosy. Za dużo palę, pomyślał, ale mam nerwową pracę. Rozejrzał się dookoła. Wciąż nie dostrzegał niczego niepokojącego, choć i tak już nie można było mu niczego udowodnić. Był czysty. Wcisnął papierosa w popielniczkę wypełnioną piaskiem i ruszył do budki telefonicznej. Odsunął szklane drzwi, wrzucił monetę i wykręcił numer.
Czy to konsulat Związku Radzieckiego? Dzień dobry, powiedział po rosyjsku. Nazywam się Wowa Barnikow. Wowa Barnikow powtórzył, gdyż była to pierwsza część hasła identyfikująca go, a ponadto znak dla telefonistki, że następne informacje ma przekazać konsulowi Wasilijowi Zarubinowi, znanemu Achmerowowi pod pseudonimem Maksym. Ukradli mi paszport i pobili. Te słowa oznaczały, że ma pilną przesyłkę. Powiedzcie proszę, co mam robić?
Gdzie to się stało?
Na rogu 34 ulicy i Pargaweni. To była kolejna informacja wskazująca, że przesyłka będzie oczekiwać w punkcie kontaktowym nazywanym Park, choć z Parkiem nic wspólnego nie miał.
Proszę zaczekać i nie odkładać słuchawki.
Achmerow zdawał sobie sprawę, że telefonistka za pomocą wewnętrznego, zabezpieczonego przed podsłuchem telefonu połączyła się z Zarubinem, aby powtórzyć mu słowa, których znaczenia nie znała. Nie mogło to trwać zbyt długo, gdyż należało zakładać, że FBI, podsłuchując rozmowy z konsulatem, rozpoczęło ustalanie, skąd dzwoni człowiek skarżący się, że ukradziono mu paszport.
Musicie zgłosić się do konsulatu. Jeżeli przyjedziecie w ciągu godziny, to może załatwicie sprawę jeszcze dzisiaj.
Niestety nie zdążę. Mogę być za dwie. Achmerow wskazywał czas, w którym powinno dojść do spotkania z Zarubinem lub wysłanym przez niego człowiekiem.
W takim razie przyjedźcie jutro.
Bardzo dziękuję. Do widzenia. Odwiesił słuchawkę. Sergo był już w samochodzie. Na widok wsiadającego Achmerowa przekręcił kluczyk w stacyjce. Lena oddała kopertę. Ruchem głowy wskazał na gazetę przykrywającą kopertę na siedzeniu obok niego. Podwieź mnie do parku.
Rzadko korzystał z tego sposobu przekazywania materiałów szpiegowskich. Zwykle zostawiał je w którejś z wcześniej omówionych skrytek i przekazywał do konsulatu sygnał, gdzie należy odebrać przesyłkę. Bez wątpienia był to najbezpieczniejszy sposób, ale te materiały uważał za szczególnie ważne. Wolał oddać je osobiście. Kryptonim Park oznaczał mieszkanie na drugim piętrze domu z czerwonej cegły w spokojnej nowojorskiej dzielnicy Queens.